Uniwersytet Gdański przedstawia. Witam serdecznie w audycji Uniwersytet Gdański przedstawia. Sylwia Legutko, zapraszam. Dziś moim gościem jest polski anglista, literaturoznawca, pisarz, teatrolog, inicjator i dyrektor jedynego w Polsce gdańskiego teatru szekspirowskiego. Ze mną w studiu jest profesor Uniwersytetu Gdańskiego, pan Jerzy Limon.
Dzień dobry państwu.
Witamy. Obecnie jest pan najbardziej kojarzony z teatrem szekspirowskim. Czy można powiedzieć, że to jest pana oczko w głowie?
Raczej krew, pot i łzy niż oczko w głowie. Pomysł rzeczywiście był dość szalony. Dawno temu powstał, blisko ćwierć wieku. No i trochę to trwało, ale widocznie muzy tak chcą, żeby teatry budowano długo. Oczko w głowie? Chyba nie. Teatr stoi, prawda? Budzi kontrowersje, jednym się podoba, inni się zachwycają i tak powinno być. Wieża Eiffla też wzbudzała kontrowersje, jak i wiele innych nietuzinkowych dzieł architektury. Chciałbym jeszcze wypełnić ten teatr życiem i działalnością też odbiegającą od przeciętności, bo bryła teatru, cały projekt, jego możliwości techniczne bardzo daleko odbiegają od tego, co zazwyczaj kojarzymy z teatrem. Wydaje mi się, że idziemy we właściwym kierunku, dając bardzo duży wachlarz różnych działań artystycznych, od koncertów rockowych po performanse, przedstawienia teatralne rozgrywane w różnych przestrzeniach, w różnej stylistyce, obok takich bardziej tradycyjnych, bardzo awangardowe. Także pokazujemy różnorodność sztuki dzisiejszego świata.
Trochę to też wzbudza kontrowersje, bo sam projekt budowy tego teatru, sama budowla, no nie lada tutaj zamieszanie wprowadziło w społeczeństwie, że taki troszeczkę inny jest od standardu.
No tak, ale jeśli wszystkim by się podobało, to by było wielkie zmartwienie, tak, prawda? Bo jak coś się wszystkim podoba, to z reguły jest kiczem. No ludzie są przyzwyczajeni, wychowani w blokowiskach czy w architekturze powojennej Polski, gdzie na dobrą sprawę niewiele dzieł architektury powstało. Dominuje absolutnie budownictwo i to brzydkie budownictwo powojenne. W takiej estetyce, jak pojawia się coś odmiennego, no to z natury rzeczy wzbudza kontrowersje. Słusznie na jakimś spotkaniu jeden z architektów powiedział, że potrzeba wielu lat, żeby oceniać dzieło architektury, że to nie można tak na bieżąco.
A dla kogo jest ten teatr? Co ma do zaoferowania?
No przede wszystkim jesteśmy teatrem impresaryjnym i tym się różnimy od innych teatrów, a tym się różnimy od agencji artystycznych, które też impresariaty prowadzą, że jesteśmy publicznym teatrem impresaryjnym, jedynym w Polsce. A ponieważ jest ten przymiotnik publiczny, to oznacza to, że mamy misję. Misję edukacyjną, również misję artystyczną, że nie jesteśmy nastawieni wyłącznie na zarabianie, chociaż jest to ważne, żeby jakieś przychody z działalności teatralnej czy artystycznej też mieć, ale liczy się przede wszystkim różnorodność, otwartość na to, co dzisiejsza sztuka nie tylko teatru ma do zaoferowania. Stąd nasze kontakty z artystami z różnych dziedzin. Planujemy działania takie z pogranicza teatru, planujemy rozmaite eventy, jak to się mówi dzisiaj, artystyczne. Oprócz koncertów, które ku naszemu zadowoleniu bardzo zaskoczyły i przyjęły się. Już teraz szczególnie młodzi ludzie wiedzą, że warto do nas przychodzić, bo zawsze mamy coś ciekawego i coraz częściej mamy wyprzedane imprezy. Cieszy, że młodzi ludzie się garną. Jak przychodzą do teatru, oglądają teatr, to może na sztukę jakąś też przyjdą.
A czy gdy pan był małym chłopcem i na przykład czytał Hamleta albo inną książkę Szekspira, czy wtedy już tak jakoś pan myślał o tym teatrze, żeby mieć teatr, prowadzić jego i tak jakoś współpracować tutaj.
Jak byłem małym chłopcem, to czytałem książki o Indianach.
I o wojnie,
a nie Hamleta. Pani redaktor łaskawie sobie wyobraża mnie jako miniaturkę siebie obecnie, który leży w łóżeczku i czyta Hamleta. Nie, tak nie było.
Kiedy to się zaczęło, ta miłość, ta pasja?
No myślę, że jak byłem nastolatkiem, to zacząłem chodzić sam do teatru. Nie to, że ktoś kazał, tylko sam zacząłem chodzić i później tak chodziłem dość regularnie i na studiach teatry studenckie zaliczałem dość często. Ja studiowałem w Poznaniu, więc tam Teatr Ósmego Dnia Rei wodził, ale przyjeżdżały do Poznania inne teatry. Wtedy to był w 70-tych latach, to był złoty okres teatru studenckiego i rzeczywiście wiele znakomitych teatrów i inscenizacji powstało. Także moje wychowanie teatralne było o tyle ciekawe, że polski teatr nawet w latach komuny, nawet w latach cenzury był na bardzo wysokim poziomie, szczególnie właśnie w latach 60., 70., powiedzmy do stanu wojennego. Później nastąpił wiadomy kryzys, jakieś załamanie, ale wcześniej był to teatr znakomity. Do dzisiaj spotykam starszych krytyków z zachodnich krajów, którzy opowiadają już trochę na zasadzie legendy, że w tamtych latach jeździło się do Polski, żeby zobaczyć, jak dobry teatr wygląda. Ominął nas ten taki nurt dominujący w wielu krajach teatru mieszczańskiego, czy jak dzisiaj się mówi, burżuazyjnego. Ja byłem wychowany na awangardzie europejskiej, bo taki był mainstream teatralny właśnie od końca lat 50. Także było to zjawisko dość niezwykłe w Europie i tu potępianie w czambuł tamtego okresu. Oczywiście można to robić, jeśli się myśli o gospodarce czy polityce, ale jeśli idzie o film czy teatr, to były nasze wizytówki. To dzisiaj przecież wysoko cenione przez specjalistów.
Pana wkład w rozwój kultury w Gdańsku jest bardzo duży. Jest pan również prezesem Fundacji Teatrum Gedenis, która zapoczątkowała m.in. Międzynarodowy Festiwal Szekspirowski. Czemu ma służyć poszerzenie wiedzy gdańszczan, nie tylko w kierunku wiedzy o Szekspirze, o teatrze elżbietańskim, ale także o tej dawnej Anglii?
Wie pani co, dzisiejszy teatr nie jest muzealny. Odchodzi od klasycznych inscenizacji literackich. Kiedyś uważało się teatr za formę istnienia literatury. Dzisiaj temu stanowczo się sprzeciwiają i teoretycy, i praktycy teatru, uważając teatr za odrębne medium. Tak więc dzisiejszy teatr bardzo lubi zaznaczać swoją odrębność i nieliterackość, aczkolwiek korzysta z tekstów klasycznych, to stara się pokazać, że ma dystans do nich i że wykorzystuje je do mówienia niekiedy o czymś zupełnie innym niż, jak to się tradycyjnie mówi, autor chciał powiedzieć. Dlatego mamy rozmaite manipulacje nad tekstem, mamy zmienianą kolejność scen, mamy skreślenia, niekiedy bardzo drastyczne, mamy wreszcie taki nurt inscenizacji wykorzystujących inne teksty, nie szekspirowskie, które są wkomponowane w teksty klasyczne. To purystów może oburzać, ale my jesteśmy otwarci na wszelkie eksperymenty pod warunkiem, że jest to robione z jakąś kulturą literacką, artystyczną, że te dopisywane fragmenty to nie tylko bluzgi. Tak też, takie sztuki też widziałem, gdzie właśnie oryginalność dramaturga, który dopisywał do Szekspira, to polegała na tym, że tam paręnaście bluzgów wrzucił. Musi to być na odpowiednim poziomie.
A czy kroją się w pana głowie kolejne pomysły związane z Gdańskiem, propagowaniem kultury? Już tutaj nie będziemy może wymieniać Teatru Szekspirowskiego, ale czy znowu są jakieś inwestycje, jakieś plany?
Ja chciałbym skoncentrować się na teatrze i żeby rozwinąć działalność na miarę naszych czasów i na miarę oczekiwań, na miarę również architektury naszego teatru. Tak jak mówiłem na początku, architektura jest niecodzienna, bulwersująca niektórych, ale taka jest i dzisiejsza sztuka. Ona odbiega od szablonu, niektórych oburza, inni z zachwytem patrzą i słuchają. Taka sztuka jest dzisiejszych czasów.
Tu też świetnie się wpisuje bombowe otwarcie w przenośni i wprawdzie tak
no
jak to
tak,
było.
Otwarcie mieliśmy dość szczególne. Była nieprawdopodobna akumulacja niefortunnych zdarzeń, począwszy od tego, że mikrofony nie działały, później projekcje nawaliły, błędy ludzkie, błędy aparatury, później pan premier Donald Tusk miał wystąpienie, podczas którego niefortunnie dwukrotnie wymienił Macbetha, a według przesądu obowiązującego w Anglii nie wolno wymieniać tego imienia na scenie, bo przywołuje nieszczęście. I tak się stało, jak tylko pan premier zszedł ze sceny, następny mówca zaczął coś bąkać, a tu nagle Biuro Ochrony Rządu ogłasza, że znaleziono walizkę bez właściciela i zarządzono ewakuację. I na blisko 2 godziny musieliśmy sterczeć w pobliżu teatru. Pan premier otoczony plutonem ochroniarzy, ale pozostał z nami do końca, chociaż miał zaplanowane inne wizyty, ale nie chciał w takim momencie opuszczać obywateli, więc bardzo dzielnie z małżonką przetrwali te 2 godziny. Później wróciliśmy do teatru i powstał totalny chaos. Więc wszystko się posypało, wszystko poszło niezgodnie z planem. Ludzie nawalili albo się zagubili, także był fatalny. Jedyne, co mi pozostało, to na wzór Greka Zorby zatańczyć po katastrofie, ale nie zrobiłem tego publicznie, więc skończyło się tylko na takim chaosie. Po tej oficjalnej części była publiczna część na dworze przed teatrem i tam był piękny pokaz teatralny szermierki w wykonaniu Hiszpanów i przecudowny teatr Mira Art, który specjalizuje się w napowietrznych przedstawieniach, w różnych akrobacjach i alpinistycznych wspinaczkach po murach albo schodzeniu po murach w pozycji prostopadłej do muru i tak dalej. I także to było bardzo cudowne, ludzie się zachwycali, także końcówka była dobra. No i od tego czasu, ponieważ tych niepowodzeń rozmaitych na inauguracji mieliśmy tak dużo, że później ten pech nas opuścił i od tamtego czasu nie mamy już takich wpadek.
I teraz jest już statycznie, na spokojnie.
Na spokojnie nigdy nie jest w teatrze, bo zawsze są nerwy. Teraz przyjeżdża teatr z Gandawy i z Belgii. 2 teatry właściwie przyjeżdżają i mamy zamówienia na zwierzęta rozmaite. I papugę musimy mieć dużą i żaby pomidorowe, one to tak się nazywają.
Ale prawdziwe zwierzęta.
No oczywiście. I jeszcze, a później przyjeżdżają Rumuni i mamy zamówienie na białego konia, który musi się na scenie pokazać. No i
to
co?
Trochę taka nie lada gratka, załatwić takie
no,
zwierzęta.
No tak, bardzo skomplikowane.
I tutaj się nawiązuje współpraca z Gdańskim Zoo? Czy
nawiązuje tak? się współpraca z Gdańskim Zoo, ale to nie jest prosta sprawa, bo zwierzęta się stresują, żaby się zestresują i nie wiem, jakie będą konsekwencje. Stresujące żaby mogą być, nie wiem, czy groźne dla widzów, a zaczną skakać nie tam, gdzie trzeba. Ale papuga właśnie z zoo podobno jest artystką. Ma duszę artystki i lubi się popisywać, więc w zoo uważają, że ona się sprawdzi. Tak.
Teraz przejdziemy już do pana wyróżnień i nagród. W swojej karierze miał już pan kilka odznaczeń, między innymi srebrny medal zasłużony kulturze Gloria Artis, nagrodę naukową miasta Gdańska imienia Jana Heweliusza, krzyż kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, a w ostatnim czasie otrzymał pan z rąk ambasadora Wielkiej Brytanii w Warszawie najważniejsze, jak dotychczas, odznaczenie honorowe najwspanialszy Order Imperium Brytyjskiego w stopniu oficera, który jest nadawany przez królową Elżbietę. No i jak się pan z tym czuje? Bo tylko 9 osób na świecie dostało taki order.
W ubiegłym roku, bo to co roku.
Aha, w ubiegłym roku.
9 osób spoza wspólnoty gospodarczej brytyjskiej. W Anglii oczywiście znacznie więcej, to kilkaset osób dostaje rocznie, ale na świat rzeczywiście oszczędni są Anglicy i niewiele przyznają i w zeszłym roku 9 osób, także poczułem się bardzo wyróżniony, ale jest to wyraz uznania nie tylko dla mnie, ale dla całej rzeszy ludzi, którzy mnie wspierali i bez których nie stworzylibyśmy ani teatru szekspirowskiego, ani festiwalu, ani rozmaitych innych działań edukacyjnych, artystycznych, które od lat prowadzimy. Także to jest ukoronowanie chyba zaangażowania setek ludzi i instytucji, którzy wspólnie tworzyli chyba wielkie dzieło.
I to jest pewna taka mobilizacja, aby dalej iść tą drogą?
Nie odczuwam potrzeby, żeby ktoś mnie mobilizował w ten sposób. I oczywiście, że jest to przyjemnie i szczególnie w Anglii robi to wielkie wrażenie. W Polsce niektórzy się uśmiechają, ale mobilizacja nie jest tutaj dobrym słowem, bo nie widziałbym związku pomiędzy tym, co robię, czy będę robił, a odznaczeniami.
Nie przywiązuje pan do tego większej uwagi?
Nie za bardzo. A jak dostałem z rąk pana prezydenta krzyż odrodzenia Polski, to byłem zdumiony, bo myślałem, że to pośmiertnie się przyznaje. Jakoś można tak.
Uniwersytet Gdański przedstawia.
A jeszcze wrócę tutaj do tych odznaczeń. Czy te odznaczenie będzie miało wpływ na przyszłość? Czy pan i pana teatr wystosują takie zaproszenie, bądź już wystosowali do królowej Elżbiety II, żeby zaprosić albo kogoś z dworu?
Przyjedzie na pewno nasz patron, książę Walii. Nie mógł przyjechać na otwarcie, ale myślę, że przy najbliższej wizycie oficjalnej w Polsce, być może już jako król, przyjedzie i do nas, to mamy obiecane, także jesteśmy...
A jeszcze data nie jest ustalona?
Nie. Jesteśmy w kontakcie z pałacem i z sekretarzem księcia, także myślę, że kiedyś zaszczyci swoją obecnością i zobaczy też swoje dziecko, swoje dzieło, bo bez patronatu księcia Walii byłoby nam znacznie trudniej. Kto wie, czy nie był w pewnym okresie, to był może decydujący takie wsparcie na początku naszej działalności i to sprawiło, że inni ludzie zaczęli się interesować, wspierać i od tego chyba się zaczęło.
Często można z pana spotkać jako wykładowcę na Uniwersytecie Gdańskim, konkretnie na Wydziale Filologicznym. Czy pan jest surowym nauczycielem?
Chyba nie. Chyba nie jestem surowym nauczycielem, ale to trzeba by studentów spytać.
A jaki się pan stara być jako nauczyciel, jako taki mentor, wykładowca?
No przede wszystkim staram się traktować studentów jak dojrzałych ludzi, którzy świadomie robią to, co robią, czyli studiują. A nie traktują tego jako ułatwienie w znalezieniu pracy, bo wiadomo, że pracodawcy chętniej studentów zatrudniają. Ja też miałem takich studentów, którzy w ogóle nie byli zainteresowani studiami, tylko pracowali i oblewanie przez nich egzaminów nie było większą przeszkodą, dopóki mieli pracę. Najważniejsze było zaświadczenie, że się jest studentem.
Także, to chyba wszędzie się tacy studenci zdarzają.
No tak, ale to nie po to są uczelnie i nie po to państwo łoży naprawdę duże pieniądze na wykształcenie ludzi, żeby wspierać pracodawców, którzy zatrudniają tych studentów i nie płacą ZUS-u. Także staram się studentów traktować jak ludzi, którzy świadomie chcą się czegoś nauczyć. i kontakt osobisty z wykładowcą może być dla nich też jakąś inspiracją, może dostarczyć też informacji, jakich w książkach nie znajdą.
A czy są tacy studenci, których pan na co dzień spotyka, którzy wyrażają takie zainteresowanie tutaj chociażby teatrem, czy
no oczywiście, ja przecież uczę też na polonistyce, na wiedzy o teatrze, także to jest naturalne i na naszym kierunku nowym, drugi rok dopiero, to jest zarządzanie instytucjami artystycznymi, to z natury rzeczy ci studenci, absolutna większość z nich bardzo się interesują sztuką, teatrem, muzyką, rozmaitymi działaniami artystycznymi. Jest to bardzo taka wdzięczna grupa studentów dla wykładowcy, bo oni są chłonni wiedzy, doznań i ciekawi życia i sztuki.
Wrócę jeszcze na moment do Teatru Szekspirowskiego. Czego możemy się spodziewać w najbliższym czasie na deskach tego teatru?
Luty mamy bardzo muzyczny. Wiele koncertów, w tym niektóre bardzo ciekawe i z gwiazdami. Już za parę dni występuje Fish u nas, gwiazda muzyki ostatnich lat. A pod koniec miesiąca, 28, mamy bardzo ciekawy występ byłego rektora Uniwersytetu Śląskiego, wybitnego intelektualisty Tadeusza Sławka, który jest również felietonistą Tygodnika Powszechnego, autorem wielu książek, bardzo ceniony. Parokrotnie wykładał u nas gościnnie w ramach wykładów mistrzowskich i on, proszę sobie wyobrazić, występuje z zespołem muzycznym i będzie sobie podśpiewywał i takie słowogry będzie przedstawiał, związane z poezją dawną i współczesną i jednocześnie z wplecionymi komentarzami na temat tych wierszy, które będzie wyśpiewywał. Także taki występ artystyczny, niecodzienny, wszystkich gorąco zapraszam 28 lutego. To jest wyjątkowa sprawa. Pan profesor jest niezwykłym człowiekiem. No, będzie to na pewno ciekawe doświadczenie. Tyle o lutym. W marcu z kolei mamy tydzień flamandzki. Mamy bardzo różnorodny program teatralno-muzyczny. Mamy Jana Fabra i jego teatr tańca. Dwa różne przedstawienia. Jedno trwa 8 godzin, drugie 4,5. To 8-godzinne jest tak pomyślane, że ludzie mogą wychodzić i wracać i nie ma potrzeby nawet siedzenia przez 8 godzin. Artyści występują i można tak z doskoku ich oglądać. Po Teatrze Tańca mamy Teatr Narodowy z Gandawy, który przywozi najnowszą produkcję świetnego reżysera Luca Percevala. To jest czołówka światowa reżyserska i jego przedstawienie Front, dotyczący wydarzeń z I wojny światowej. Wiadomo, rocznice teraz były. Będą imprezy muzyczne, mamy partnerów w postaci innych instytucji kultury, także będzie koncert symfoniczny na Ołowiance, będą wystawy, będzie konferencja naukowa, którą Uniwersytet współorganizuje, dotyczącą kontaktów artystycznych i sztuki XVI-XVII wieku, właśnie flamandzkiej i gdańskiej kontakty. Także bardzo bogaty program i tutaj miasto Gdańsk też jest głównym partnerem, organizatorem tego, także jest sporo wydarzeń gospodarczych. Także ten tydzień flamandzki będzie wielkim wydarzeniem artystyczno-edukacyjno-gospodarczym. To jest w ramach naszego cyklu Teatry Europy. Kolejnym takim tygodniem będzie tydzień rumuński w maju, a jesienią będziemy mieli tydzień bułgarski, w planach hiszpański, litewski i tak dalej. Tych tygodni będzie 4-5 w roku i oprócz Festiwalu Szekspirowskiego będzie to nasze flagowe wydarzenie artystyczne, czyli taki mini festiwal, a właściwie festiwal sztuki danego kraju i chcemy w ciągu kilku lat całą Europę pokazać tutaj w Gdańsku.
Czyli takie dość szerokie przedsięwzięcie.
No tak, bardzo szerokie i dość kosztowne. No tutaj mamy zasadę taką, że strona zapraszana pokrywa połowę kosztów przynajmniej, ale resztę musimy uzbierać. No i to nie jest łatwe, dlatego żebractwo jest moim zajęciem codziennym.
A jaki jest przedział wiekowy spotykany na występach czy jakichś spektaklach, które są prezentowane w Teatrze Szekspirowskim?
Repertuar mamy tak różnorodny, że mamy od nastolatków, od dzieci. Przecież mieliśmy festiwal teatru dziecięcego w grudniu i mieliśmy koncerty też dla rodziców z dziećmi, różne działania takie skierowane do najmłodszych, aż po pokolenie seniorów, z których bardzo, bardzo wielu przychodziło na Teatr Witkacego z Zakopanego, który działa już 30 lat, więc wiele osób pamiętało to z dawnych lat, kiedy jeździli do Zakopanego na narty i tam odwiedzali również ten teatr w okresie chyba największej jego świetności. Więc to było też dla nich takie nostalgiczne spotkanie z własną młodością. A dzisiejszy teatr i sztuka przyciągają bardzo wielu młodych ludzi. Adresatem nie jest starsza generacja, tylko właśnie młodzi. Młodzi najbardziej się garną do sztuki i naszym zadaniem jest sprawić to, żeby nie przestali chodzić do teatru.
Tak, i żeby propagować kulturę, bo coraz bardziej tutaj inne trendy wchodzą, a kultura jest to coś, co warto propagować. Gdańsk jest bardzo dużym miastem, ale jeżeli propagowanie kultury w Gdańsku przychodzi bardzo łatwo, to jak to wygląda w małych miejscowościach według pana?
Jeżeli w dość dużym mieście, jakim są Kartuzy, nie ma kina, a najbliższe jest w Gdyni, no to jest coś chyba nie tak. I tu, nie mówiąc o teatrze, co więcej, z naszych obserwacji, doświadczeń wynika, bo mamy szeroki program edukacyjny, nie tylko w Trójmieście, ale skierowany na całe województwo. I z naszych doświadczeń wynika, że bardzo wielu młodych ludzi w regionie nigdy nie była w Gdańsku. Mieliśmy taki specjalny program dla właśnie młodych ludzi latem, którzy latem nie mają pieniędzy, żeby gdzieś wyjechać, nie mają pomysłu, co z sobą robić. Lato upływa na zbijaniu bąków i może sterczeniu pod jakąś budką czy sklepem spożywczym, gdzie piwko można sobie zafundować i nie ma żadnych atrakcji. No dyskoteka gdzieś tam w okolicznej remizie i tyle. I dla tych ludzi mieliśmy program Bliżej Teatru. To trwało kilka lat, aż do wyczerpania funduszy. Teraz szukamy nowych, żeby to wznowić. Polegało na tym, że zbieraliśmy młodych ludzi właśnie w małych miejscowościach autokarami. Przywoziliśmy ich na cały dzień do Gdańska. I tutaj mieli zwiedzanie Teatru Wybrzeże albo opery. Mieli wykład, dostawali obiad. Później mieli wykład o sztuce, którą wieczorem oglądali w teatrze. To było w ramach festiwalu szekspirowskiego. Po przedstawieniu niekiedy brali udział w spotkaniu z aktorami, z reżyserem, a później rozwoziliśmy ich do domu. I wszystko za darmo. Ani złotówki nie musieli płacić. I to był wspaniały program. Chciałbym go reaktywować. Chcemy zainicjować teraz program pod tytułem Dzień Edukacji Teatralnej. Trochę podobny. Chcemy z całego regionu przywozić młodzież w dużych grupach, powiedzmy 100-osobowych i dla nich zaplanować cały dzień w Gdańsku. Trochę zwiedzania miasta, później wykład w teatrze o historii teatru, o możliwościach technicznych teatru. Jak pogoda pozwoli, to dach otworzymy, jakieś warsztaty z nimi przeprowadzimy, a później mają przedstawienie teatralne na scenie elżbietańskiej przygotowane specjalnie dla nich. I po tym przedstawieniu spotkanie z aktorami, z reżyserem i to wszystko tak 6-7 godzin powinno trwać i później ich odwozimy do domu.
Także do jakiej młodzieży jest to skierowane?
To od szkół podstawowych po licealną młodzież.
Czyli dość ciekawy projekt.
No tak, tak. Tylko ponownie liczymy na to, że dostaniemy na to dofinansowanie może z unijnych pieniędzy. Chcielibyśmy, oprócz tych działań edukacyjnych, chcielibyśmy również teatr pokazywać w regionie. Aż się prosi, żeby niektóre sztuki pokazać chociażby po Zamkach Krzyżackich, tak? Jest wiele szkół czy domów kultury przystosowanych do przedstawień teatralnych. Tam też można by pokazywać przedstawienia. Zapotrzebowanie jest duże. Jak kilka razy graliśmy i w Chojnicach, i w Starogardzie, w tych większych miastach, i tłumy ludzi przychodziły na przedstawienia.
Czy pan w swoim życiu odwołuje się do tradycji wyniesionych z domu? Czy pana rodzice mieli takie jakieś tradycje, które pan wyniósł i dalej kultywuje je w swoim życiu, w swojej pracy?
Na pewno to ma olbrzymi wpływ. Rodzice byli zapracowani, szczególnie ojciec, który był lekarzem i pracował na półtora etatu. Wychodził wcześnie rano, wtedy przecież samochodów nikt nie miał, to się trzeba było dojść do kolejki, dojechać do pracy i tak dalej. Wracał wieczorem i sam był zmęczony, kładł się spać. I tak to wyglądało. Jedynie niedziele jakieś były bardziej rodzinne. Zresztą model rodziny był wtedy inny. Ojcowie nie zajmowali się dziećmi tak jak dzisiaj, tak jak obserwowałem swoich kolegów czy koleżanki ze szkoły podstawowej czy z liceum. To tak we wszystkich rodzinach było. Ojcowie z reguły się nie zajmowali dziećmi. Trudno mi wypunktować i taką listę zrobić cech, które być może posiadam, a które mogli rodzice dostarczyć.
Na pewno pracowitość i pomysłowość.
No pracowitość pewnie tak, ale wtedy wszyscy chyba ciężko pracowali, bo to takie czasy były. Nasza rodzina była duża, czwórka dzieci.
Czy pan już zrealizował swoje wszystkie marzenia? Czy ma pan jeszcze jakieś w kolejce, które stoją i czekają na realizację?
To jest trudne pytanie, bo tak sam się czasem się zastanawiałem, czy mam jakieś marzenia i właściwie nie za bardzo.
Każdy chyba ma marzenia.
Nie, bo ani żyć zbyt długo nie chcę, ani bogaty nie chcę być. Mam tyle, że mi wystarczy, jestem z tego zadowolony. Mam wspaniałą rodzinę, pracę, którą też kocham.
I to sprawia panu radość i daje panu szczęście.
Nie mam większych potrzeb, ani materialnych, ani duchowych. Oczywiście są plany zawodowe różne i również związane z pisaniem, ale jeśli idzie o pracę naukową, to każdy osiąga pewien wiek w życiu i pewną dojrzałość, kiedy zaczyna sobie zdawać sprawę z tego, że osiągnął pewien poziom i po to, żeby oczko wyżej zajść, to trzeba by tyle czasu, którego już nie ma.
Życzę panu dalszych sukcesów i jak najwięcej orderów.
Oj nie.
Wie pani co? I wyróżnień.
Nie, ja nie zbieram orderów, ale wiem, że są tacy, którzy zbierają i zabiegają.
To nie ma pan kolekcji takiej poustawionej gdzieś tam na półce?
Nie. Nie ma.
Dziś to pan bardziej upycha?
Nie to, że upycha. Na półce rzeczywiście leżą w pudełeczkach.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Moim gościem
również
był pan profesor Jerzy Limon. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również i do widzenia.